Anna Śliwa jest gościem Radia Lublin i opowiada o swojej wyprawie do Maroka. Byliśmy na najwyższym szczycie Maroka, najwyższym szczycie gór Atlas. To może teraz zabierzmy naszych słuchaczy na pustynię.
Południowa część Maroka to jest Sahara. Wiadomo, największa pustynia świata, największa pustynia Afryki. I to jest pustynia piaszczysta w tamtym rejonie. Chociaż nie całkiem, bo są tam takie fragmenty pustyni żużlowej, na przykład czarnej zupełnie, czyli całkowicie nie kojarzącej się z tego, jaki my mamy wygląd pustyni. No i Marokańczycy na pustyni robią dobry biznes. To może się wydawać taki oksymoron, no bo jak można robić biznes na pustyni?
Oj, tam w Dubaju wiedzą jak.
No to oni robią to podobnie, tylko że może na trochę mniej, z trochę mniejszym zaawansowaniem technologicznym, że tak powiem. Natomiast no, najpopularniejszą atrakcją Maroka jest nocleg na pustyni. I to jest cała sieć obozów, które otaczają, no myśmy byli w okolicach miejscowości Merzouga, to jest ta bardziej znana. Natomiast bardziej na zachód jest druga pustynia, troszeczkę mniej skomercjalizowana jeszcze, gdzie też można do takich obozów się udać. No i to po prostu hotele, które głównie to są właściciele hoteli z Merzougi i z okolic, mają po prostu takie jakby swoje filie na pustyni. To są obozy przygotowane no, pod zachodniego turystę. Zwykle to jest 6 do 10 namiotów. W namiotach są normalnie łóżka, czyli to jest taki obóz glampingowy bardziej. To są normalne pełnowymiarowe namioty, takie jak małe domki kempingowe. Z łazienkami w środku, z toaletami, woda grzana na dachach, w takich bojlerach po prostu od słońca nagrzewanych. Normalne łóżka, tak trochę jak w domku kempingowym, tylko że po prostu jest to duży namiot postawiony na pustyni. Do tego oczywiście jadalnia, podają normalnie w miarę tradycyjne jedzenie, czyli oczywiście tadżin. Przy czym akurat, no muszę powiedzieć, że my na pustyni jedliśmy najgorszy tadżin w całym Maroku.
Widocznie tak trudności z dostawami takiego fast foodu ichniejszego na pustynię.
Wbrew pozorom te obozy są blisko bardzo Merzougi, bo pustynia do Merzougi wchodzi tak naprawdę. Myśmy przyjechaliśmy na parking, to ten parking już był zawalony piaskiem. Ten piasek się wlewa do miasta. Myśmy byli z samochodem, bo wracaliśmy potem jeepem z tego obozu. Dobyliśmy jakieś 20-25 minut maksymalnie od tego parkingu ostatniego w Merzoudze. Natomiast no, dojeżdża się do tych obozów zwykle na wielbłądach. No tutaj to był mój kompromis z kolei, ponieważ towarzysze bardzo, bardzo chcieli wielbłąda. Ja byłam sceptyczna, ja bym tam wolała pojechać samochodem właśnie odwiedzając po drodze jeszcze jakąś tam pustynię żużlową i coś tam jeszcze zobaczyć innego. No ale jedziemy grupą, więc robimy wszyscy to samo. Zostałam przegłosowana, pojechaliśmy na wielbłądach. Dojazd na wielbłądach trwa między 45 minut a godzinę, tak plus minus. No i tak naprawdę wszyscy do tych obozów jeżdżą. Albo jeżdżą do nich na wielbłądach, albo wyjeżdżają z nich i wracają z nich rano na wielbłądach. No takim stałym punktem każdego takiego pobytu jest ognisko. Ci berberowie, którzy obsługują te obozy, no robią przy nim taki program artystyczny, to jest za dużo powiedziane. Są bębny, jest jakiś tam instrument muzyczny, jest trochę grania, śpiewania. Jak ktoś ma ochotę, to sobie może potańczyć. Ale to jest pewna oprawa, która jest przygotowana pod turystów. Natomiast dla mnie znacznie fajniejszym doświadczeniem było to właśnie, że jest się w takiej pustce. Bo oczywiście ja doskonale wiedziałam, że za następną wydmą jest kolejny obóz, bo go można było zobaczyć ze szczytu tej wydmy. I zresztą widzieliśmy, w którą stronę szły wielbłądy obok. Ale tam się doświadcza takiego wrażenia właśnie takiej pustki, takiego bycia można powiedzieć, samemu trochę w takim zupełnie surowym krajobrazie. No i to rozgwieżdżone niebo. To jest milion gwiazdkowy hotel po prostu, bo popatrzy się w niebo i tam są same gwiazdy. I to jest coś wspaniałego. Myślałam, że będzie chłodniej. Nie ukrywam. W nocy było 28 stopni. Ale jakoś aż tak mi to nie dokuczało. No to wrażenie tej pustyni jest jednak takie bardzo, bardzo, bardzo mocne. Aczkolwiek są to też miejsca w tej chwili mocno instagramowe. Są na przykład na wydmach rozstawione krzesełka, gdzie sobie można robić. No widziałam takie panie Chinki w takich zwiewnych szatach, które sobie tam na tych stołeczkach robiły takie zdjęcia, ewidentnie na Instagrama.
Ale ten wiaterek był?
Tak, był wiaterek. Był wiaterek. Wiaterek trochę słońce wieczorem przysłaniał, bo tumany kurzu się podnosiły, tumany piasku. Natomiast w tym wszystkim, no bo ci Berberowie, oni są no, nastawieni na to, że mają pokazać turystom taką pustynię, jaką turysta chce zobaczyć. Tak? My mamy pewne wyobrażenie, jak pustynia wygląda, jak wyglądają karawany i tak dalej. I oni nas robią przed nami takie trochę przedstawienie, można powiedzieć. Natomiast wieczorem, jakbyśmy dojechali do obozu, to akurat był zachód słońca, wyszłam sobie na wydmy. Widać było ludzi stojących na kolejnych wydmach, tam robiących sobie zdjęcia, robiących sobie jakieś tam fotki, skaczących, śmiejących się i tak dalej. I w tym wszystkim stałam ja na wydmie, później była następna wydma i jeszcze następna, na której właśnie byli tacy rozwrzeszczani ludzie z boku. Te dziewczyny Chinki robiły sobie te insta fotki w zwiewnych szatach. Natomiast na tej wydmie przede mną klęczał w zasadzie, tak na podwiniętych nogach, właśnie taki Berber, który widać przyprowadził właśnie dwa wielbłądy do obozu. I nagle z Merzołgi zaczęło, no to jest stosunkowo blisko, zaczęło dolatywać wołanie muezina, no bo był zachód słońca. I on po prostu w tym mega komercyjnym tak naprawdę miejscu, gdzie wokół miał Westersów, którzy po prostu korzystali z tej atrakcji, on się zaczął modlić. I miał gdzieś to, że wokół są po prostu ludzie, którzy tam robią sobie zdjęcia, krzyczą, śmieją się i tak dalej. On po prostu do tego wołania muezina zaczął się modlić.
Jednak priorytety.
Priorytety jak priorytety, ale to jest kolejny kontrast taki, ten marokański, że pomimo tego, że no, turystów jest mnóstwo, to jest kraj, który odwiedza bardzo dużo turystów z zachodu i szczególnie właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, no to jest taki jeden z bardziej popularnych kierunków wyjazdów. To ci ludzie cały czas żyją jakimś tam swoim życiem. Oczywiście mają tą wydzieloną ścieżkę dla turystów. Pokażmy im to, co oni chcą zobaczyć i, no i niech przyjeżdżają, niech zostawiają pieniądze. Ale oni sobie żyją swoim życiem. Mnie na przykład bardzo zdziwiło to, że w Maroku praktycznie do żadnego meczetu nie byłam w stanie wejść. Nie dlatego, że jestem kobietą, bo to mi się już zdarzało na przykład w Turcji, że tylko do miejsca wydzielonego, ale w ogóle jako osoba zagraniczna i jako nie muzułmanka nie byłam w stanie wejść do na przykład zabytkowych meczetów, żeby zobaczyć, bo to jest miejsce kultu i ono jest tylko dla muzułmanów i ono jest dla nich. Żyją sobie po prostu swoim życiem.
To ciekawe, bo jednak to oznacza, że ten świat się dzieli, że nie wszystko jest jednak pod turystykę, na której zarabiają.
Tak, w zasadzie to coś takiego to mi się zdarzyło jeszcze w Nepalu tylko, w świątyniach hinduistycznych, w Pashupati i na Durbar Square w Katmandu, gdzie też są właśnie takie świątynie, i takie miejsca, do których osoba, która nie jest tego wyznania, nie ma prawa wstępu. Ale dotąd nigdzie właśnie w meczetach nie zdarzyło mi się, żebym nie mogła wejść dlatego, że nie jestem muzułmanką. Dlatego, że jestem kobietą, owszem, do wydzielonych tylko tych, ale dlatego, że jestem muzułmanką, że nie mogłam po prostu wejść na teren meczetu, to mi się nie zdarzyło jeszcze.
Anna Śliwa dziś w magazynie Podróże Małe i Duże o Maroku. Niebawem wracamy do rozmowy.